Kościół rzymskokatolicki w Polsce powoli, ale konsekwentnie upada, niczym potężny kadziu po otrzymaniu ostatecznego ciosu. Wszystkie badania religijności, szczególnie wśród młodych ludzi, pokazują jasno, że już niedługo nasza ojczyzna, która jeszcze na początku XXI wieku postrzegana była powszechnie jako katolicki kraj, w dużym stopniu się zeświadczy. Jak za 33 lata będzie wyglądał Kościół rzymskokatolicki w Polsce? Jest rok 2057. Dla dobra tej symulacji musimy oczywiście założyć, że ludzkość się ogarnęła. Zaczęła inwestować w energię atomową, ograniczyła emisję CO2 i jeszcze żeśmy się na tej planecie nie podusili. Oraz pominiemy wszelkie inne zmienne, jak przylot kosmitów, trzecia wojna światowa czy zdobycie władzy nad światem przez zbuntowane AI. To po prostu uroczy, zwykły, wciąż chłodny poranek 7 stycznia 2057 roku, również niedziela. Mam 71 lat i idę na spacer po okolicy. Wychodząc z domu, spoglądam na pobliskie drzewo, na którym jeszcze do niedawna wisiała ludowa kapliczka. Jeszcze na początku stulecia opiekowały się nią okoliczne starsze panie. Wraz z ich śmiercią nie było nikogo, kto by się kapliczką mógł zaopiekować. Trafiła więc do Muzeum Etnograficznego i jest dziś częścią wystawy Łabędzi Śpiew Kościoła – artefakty ludowego katolicyzmu z XX wieku. Idę dalej. Mijam szkołę podstawową i zaglądam do środka przez okno. To sala do nauki religioznawstwa. Religioznawstwo zastąpiło katechezę i dzieci uczą się na nim o różnych religiach. Na tablicy napisany temat lekcji, którą dzieciaki miały w piątek o dawnych zwyczajach Polaków, katolickim święcie Trzech Króli i prawosławnej Wigilii. Ważne jest nie tylko to, co widać w sali, ale też to, czego tam nie ma. Na ścianie oczywiście nie wisi krzyż. Zgodnie z decyzją rządu premierki Magdaleny Biejat w latach 30. symbole religijne zniknęły ze wszystkich szkół i publicznych urzędów. No dobra, ale starszy pan czający się pod szkołą nawet w niedzielę to jednak podejrzana rzecz, więc przyspieszam kroku w stronę parku. Obok niego stał kiedyś kościół rzymskokatolicki z lat 80. XX wieku, ale w latach 40. został zrównany z ziemią i na jego miejscu stoi osiedle mieszkaniowe. Ale nie wszystko wyburzono. Została niewielka, urocza przedwojenna kaplica, w której otworzyła się niedawno niezła syryjska restauracja. Biorę na drogę dwie jebry i wyruszam dalej. Kolejny kościół, który mijam, kilkaset metrów dalej, przetrwał i działa do dziś. Sam budynek to przyzwoity XVIII-wieczny barok. Został niedawno odnowiony z Funduszu Ochrony Zabytków. Ta parafia wchłonęła trzy sąsiednie i radzi sobie obecnie całkiem nieźle. Wchodzę do środka. Wiem, że organista ma w tym czasie próbę, więc załapię się na trochę klasyki. Zatrzymuję się w kruchcie, żeby z ciekawości poczytać ogłoszenia. Największy plakat przypomina o dumie proboszcza. Jest nią działająca prężnie przy parafii organizacja pomocowa, która karmi osoby w kryzysie bezdomności. Co tydzień zasila ją 30% pieniędzy z tacy. Ogłoszenia parafialne podają zresztą dokładną kwotę zebraną w czasie mszy. Od kiedy rząd wprowadził opodatkowanie tac i obowiązek pełnej kontroli i przychodów kościoła, dzięki kasom fiskalnym i kontrolom skarbowym, większość parafii dzieli się regularnie swoimi przychodami z wiernymi. Każdy ma wgląd nie tylko w to, na co poszły pieniądze, ale też ile zostało zebrane oraz ile parafia ma przychodu z innych źródeł. Między innymi ta parafia wynajmuje teren na boisko pobliskiej szkole i dostają też swoją część przychodu od diecezji z podatku kościelnego od wiernych. Inne ogłoszenia mówią o spotkaniach grup parafialnych. Jest ich parę, między innymi największa zrzeszająca starsze osoby, czy jedna dla młodzieży, nieliczna, ale zaangażowana. W kościołach obecnie ciężko o nastolatków, ale pojawił się niewielki, chociaż szeroko dyskutowany trend powrotu do wiary, traktowany jako element kontrkultury. Część wierzących rodziców posyła też dzieci na katechezę, która odbywa się w salce parafialnej w niedzielę po mszy. Wchodzę do środka. Organy sączą kojące dźwięki. W oddali z otwartych drzwi zakrystii wylewa się światło. Widzę krzątającą się ksiądzkę. Kobiety w kościele katolickim wyświęcane są od niedawna. Przeforsował to papież Franciszek II. pierwszy papież urodzony w XXI wieku, łącznie z innymi reformami na Soborze Watykańskim III. Zwieńczeniem soboru było wyświęcenie 100 pierwszych kobiet na ksiądzki. Diakonkami mogły być już od początku lat 30. W piątą rocznicę tego wydarzenia doczekaliśmy się pierwszych biskupek w Kościele katolickim. A wielkim wydarzeniem zeszłych świąt było wręczenie szkarłatnych biretów pierwszym kardynałkom. Wchodzę głębiej, już wyraźniej dostrzegam, co tu się dzieje. Przygotowania do ślubu. Po wielkiej tęczowej fladze na ołtarzu domyślam się, że będzie to małżeństwo jednopłciowe. To także nowość z Vaticanum Tertium. Ale wszystko działo się stopniowo. Najpierw dano możliwość błogosławienia parom jednopłciowym w 2023 roku i co kilka lat dodawano kolejne drobne ustępstwa, aż wreszcie Wielki Sobór zmienił nauczanie Kościoła. Franciszek II przeprosił za lata prześladowania osób LGBT. Pamiętacie, jak mówiłem o wyświęceniu pierwszych kobiet? Wśród nich były także kobiety transpłciowe i lesbijki. Pamiętam do dziś, jak żona pewnej ksiądzki z Nigerii nie wytrzymała i podbiegła do swojej nowo wyświęconej żony, żeby jej pogratulować pocałunkiem. Ach, o tym jeszcze nie wspomniałem. Celibat został zniesiony dla nowych księży jeszcze przed soborem. Proboszcz tej parafii ma żonę, która zresztą też jest ksiądzką. Co to zmienia? Niewiele. Na pewno jego kazania na ślubach są znacznie lepsze niż starych księży bez żon i rodzice mniej obawiają się posyłać do niego dzieci na katechezę. Zresztą sam ma trójkę, która na nią uczęszcza. Zapytacie pewnie, jak przebiegły te zmiany. Stosunkowo łagodnie, wbrew pozorom. Były wprowadzone stopniowo. Nowi wierni byli więc przyzwyczajani do innego nauczania, do większego stawiania na łaskę Jezusa i ulepszanie świata, a mniejszego nacisku na szukanie diabła, grzechu i odstępców. Ale oczywiście nie obyło się bez schizm. Część kościoła, głównie w Afryce i Ameryce Południowej, uznała Franciszka II za antypapieża i poszli swoją drogą. Różnie to się toczyło. Bywały całe diecezje, czy nawet episkopaty, które się zbuntowały. Czasem tylko założono jakieś przeciwne zmianom stowarzyszenie. Z biegiem lat wiele takich kościołów powróciło do jedności z Watykanem, inne związały się z kościołami starokatolickimi, czy dawniejszymi sedewakantystami, którzy uznawali jeszcze drugi Sobór Watykański za heretycki. Dziwicie się, że w Polsce nie doszło do schizmy? A kto miałby ją prowadzić? Starzy księża razem ze swoimi marsowymi minami po prostu odeszli, a młodzi wiedzieli, że bez zmian Kościół nie dotrwa do XXI wieku. Wszystkich biskupów i arcybiskupów z pokolenia boomerów z lat 40. i 50. już dawno nie ma. Rydzyk, Gondecki, Jędraszewski, Głódź to już tylko zły sen. I to odeszli nie tylko na drugą stronę. Ostateczne otwarcie archiwów Watykanu i Episkopatu w latach 30. doprowadziło do szeregu procesów na najwyższych szczeblach władzy kościelnej. Przepisy stworzone do ścigania nieformalnych grup przestępczych ułatwiających przemoc seksualną wobec dzieci zmiotły z planszy najbardziej zatwardziałych konserwatystów. W Episkopacie są głównie ludzie z pokolenia milenialsów i zetki. Kilku biskupów to osoby urodzone już po śmierci Jana Pawła II. Zmiany przyspieszyły znacznie, bo na coraz wyższe stanowiska trzeba było mianować coraz młodsze osoby. Po prostu zaczęło brakować księży, a seminaria cały czas świeciły pustkami, co też jest przyczyną łączenia parafii. Już nawet narybek z innych krajów zaczyna się piąć w hierarchii. Jednym z najpopularniejszych polskich hierarchów jest Olatokunbo Adesina, arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński, który urodził się w Lagosie. Opatulam się mocniej szalikiem i wracam do domu. Przypominam sobie z uśmiechem, jak jeszcze te 33 lata temu Kościół rzymskokatolicki w Polsce był pewny siebie. Dziś do Kościoła rzymskokatolickiego przyznaje się mniej niż 20% badanych. Wtedy wiernych było w teorii 4 razy tyle, ale w praktyce większość z nich po cichu już dawno wypisała się z Kościoła. A ten w połowie lat 20. XXI wieku nie chciał słuchać swoich wiernych i krytyków, nie miał zamiaru się zmieniać. Był zadufany, dogmatyczny i srogi. Rozkazywał, chciał wpływać na politykę, opierał się łagodzeniu dyskursu Kościoła przez Franciszka I. A już wtedy znajdował się na równi pochyłej. Nie wiedział jeszcze, albo nie chciał wiedzieć, że jest jak ten bohater z wiersza Juliana Tuwima Idzie Grześ przez wieś. I przez dziurkę tracił pomaluśku ciurkiem wiernych, ciesząc się jak łuptasek dumny z samego siebie. Dzięki za uwagę. To była lekcja religii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli ci się podobało, to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl/lekcjareligii.pl.